Odyseja wyborcza.
Krzysztof Skowroński, Łukasz Jankowski w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu. W każdy piątek po godzinie 10 staramy się opowiedzieć Państwu nie tylko co myślimy, ale co zdarzyło się w ostatnim czasie albo co ma zdarzyć się w najbliższym czasie.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście polityka przyspieszyła w nowym roku. Emocje, które wywołały przejęcie mediów publicznych, teraz powoli są zastępowane przez inne emocje. Koalicja rządząca przechodzi do ataku i celem tego ataku dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłów, nie posłów, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, dwóch ważnych polityków w formacji opozycyjnej, którzy, no, był dzisiaj pan minister, pan poseł Wąsik, który uważa się za posła, ale większość rządząca ich nie uważa za posłów, ale... i mamy kolejny, nie wiemy, czy mamy 458, czy 460, czy 462 posłów w Polsce.
Powiedziałeś posłów, nie posłów, posłów. Jest wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego. Jest jednoznaczne, że pan minister Maciej Wąsik jest posłem. Dokładnie to opowiedział w poranku Wnet, a przyjmowanie innej interpretacji, no to jest takie zamglenie całej sprawy. To, że w Gazecie Wyborczej, czy że politycy koalicji rządzącej nie uznają jakichś wyroków, to nie znaczy, że mamy mieć wątpliwości co do tego, czy ten wyrok jest, czy nie jest skuteczny. Jest orzeczenie nawet Trybunałów Europejskich, które mówią, że sąd, który rozpatrywał, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, jest w prawie.
A są też orzeczenia, które mówią,
Nie dotyczą te orzeczenia spraw mandatowych i spraw wyborczych.
Znaczy, żeby było śmieszniej, jeżeli pan marszałek Szymon Hołownia i koalicja rządząca nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to jest też problem o wybory, bo to ta izba zatwierdzała wynik wyborów, więc jeżeli pan marszałek tą logikę przyjmuje, no to tym samym przyjmuje także, musi przyjąć logikę, że jego status jako marszałka Sejmu jest niejasny, bo tak wczoraj powiedział o dwóch posłach.
No to i to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobre postawienie sprawy. Czytałem, czy rozmawiałem na temat tych wszystkich prawnych zawiłości, bo to rzeczywiście sprawa jest bardzo prawnie skomplikowana, ale wytłumaczono mi, że ona tak skomplikowana, jak myślimy, nie jest, tylko jest sprawą oczywistą, że to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ma rozpatrywać te sprawy. Zobaczymy,
chociaż
jak będzie...
Chociaż przed sekundą wpadła informacja, że Izba Pracy z kolei, gdzie cały czas większość ma, przynajmniej chyba większość sędziów jest tak zwanych ze starego nadania, czyli z tego KRS-u wybieranego przez korporację sędziowską w dużej części. Tam jest prezesem pan Prusinowski, o ile nie mylę jednej literki, nie mylę. No, osoba, która już kończy swoją kadencję. W zasadzie nie wiem, czy już nie jest po kadencji, czy tak jak w przypadku pana Serafina w Europejskim Trybunale Spraw, w TSUE, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie jest przeciągana jego kadencja aż do tego momentu, który przed sekundą powiedział, że nie, wczoraj powiedział, że nie prześle, a dzisiaj powiedział, że przed sekundą, że rozpatrzy sprawę Mariusza Kamińskiego.
Więc może być tak, prześle i rozpatrzy.
Tak, wczoraj, że nie prześle, a dzisiaj przed kilkoma minutami, że rozpatrzy. Więc może być tak, że Maciej Wąsik będzie miał decyzję jednej izby, a Mariusz Kamiński drugiej izby. Jeden, zdaniem Sądu Najwyższego, część jednej izby będzie posłem, a drugi posłem nie będzie. Niemniej jest duża ochota i jest taka oczywiście silna emocja ze strony koalicji rządzącej, żeby wsadzić tych polityków do więzienia. Ciekawy miał wywód, może podciągniemy ten wywód na antenie Radia Wnet z Bogusławem Sonikiem, który upatruje tutaj nie prawa, nawet nie polityki, a psychologii, bo uznaje wszystkie te ruchy obecnej koalicji rządzącej za ruchy, których głównym celem jest pokazanie, że my nie jesteśmy, cytując Romana Giertycha, za żadnymi ciamciaramciami, tylko że my jesteśmy twardą formacją i my się nie cofniemy. I tu nawet nie tyle o taką czystą płytkę chodzi, tylko o taką emocję, żeby pokazać, no, że jeżeli walniemy, jak mamy walnąć w gębę, to walniemy, bo jesteśmy twardzi jak skała i taki, no, sygnał chce nam Donald Tusk
wysłać. Jeśli taka emocja towarzyszy łamaniu prawa, to jesteśmy w bardzo złym punkcie. Ale posłuchajmy, Łukaszu, i państwa teraz zachęcę do tego, żeby posłuchać fragmentu wczorajszej konferencji czy oświadczenia marszałka Hołowni.
Ja wysłałem, jak państwo dobrze wiecie, oba te ich zażalenia na moją decyzję do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Nie dlatego, że miałem taki kaprys, tylko dlatego, że wsparty opinią prawną, którą uzyskałem między innymi od przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zdaniem wielu innych prawników, to ta izba w sytuacji istnienia wątpliwości dotyczących umocowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych gwarantuje stronom tego postępowania, marszałek nie jest tu stroną postępowania, gwarantuje panom Wąsikowi i Kamińskiemu niewątpliwe i niewzruszalne zastosowanie ich praw, czy skorzystanie z ich praw. My to robimy w trosce o nich. Ja to robię w trosce o nich, żeby zostali, że ich sprawa została rozpoznana przez sąd, który nie budzi żadnych wątpliwości. I dałem temu wyraz w moim piśmie do pana prezesa Prusinowskiego.
No i tak wytłumaczył sprawę troską o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pan marszałek Szymon Hołownia.
Przecież to u pana to była bardzo ciekawa konferencja i bardzo żałowałem, że nie mogłem na niej być niestety, ale to jest tak, że wczoraj pracownicy mediów liberalnych, zwłaszcza TVN-u i Gazety Wyborczej, starali się naprostować marszałka Hołownię. To było bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy pan redaktor słuchał, czy ktoś z państwa słuchał tej konferencji na żywo, ale tam padały takie pytania z mocną tezą. Agata Adamek, zatrudniona w TVN-ie, pytała tak dość napastliwym tonem nawet, jak na nią. Czy pan wie, że czy pan uważa, że pan nie popełnia, czy pan jest jednoznaczny, czy pan się nie tutaj nie boi się, że będą pana uważać za nie dość zdeterminowanego do tych działań? Taki był sens słów pani redaktor i wiele takich było elementów, żeby marszałka Hołownię usztywnić, że on ma nie uznać decyzji z izby jednej z izb Sądu Najwyższego, Izby do Spraw Publicznych i też do spraw jak się nazywa ta izba, pan redaktor, gdzieś mają wypisaną, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tak się ta izba Sądu Najwyższego nazywa, więc to było dość ciekawe, ale na tej konferencji powiedział pan marszałek coś jeszcze, bo powiedział, że wysłał nie tylko do konkretnej izby, co jest złamaniem ustawy, bo to nie jest kompetencja pana marszałka. On wysyła pismo do skrzynki podawczej Sądu Najwyższego, a to pierwsza prezes decyduje, gdzie jaka sprawa idzie, więc mamy wkroczenie władzy ustawodawczej, bardzo wyraźne na poletko zagwarantowane dla władzy sądowniczej, więc mamy złamany trójpodział władzy przez pana marszałka dość jednoznacznie, ale do tego jeszcze pan marszałek w swojej takiej naiwności albo niewinności prawniczej powiedział, że poprosił pana prezesa Prusinowskiego o to, żeby dobrał odpowiedni skład sędziowski, który nie będzie budził wątpliwości. No i tu jest kolejny ten krok złamania przecież tak często podnoszonego przez opozycję ówczesną dzisiaj koalicję rządzącą trójpodziału władzy, no bo to już rzeczywiście zdaniem wielu prawników jest złamaniem takich zasad, że już marszałek sobie mu wybiera skład, który będzie orzekał. No to już jest w jakimś sensie republika bananowa.
To jest świadome wprowadzenie Polski w stan chaosu prawnego. To już o tym kilka razy mówiliśmy, cytując między innymi pana Pacewicza, ale nie tylko. W Gazecie Wyborczej taka dyskusja trwa, jak można naginać, jak można zmieniać prawo za pomocą uchwał, czy za pomocą faktów dokonanych. I to jest takie próba zmęczenia, nie tylko zmęczenia zmęczenia polityków PiS-u, ale zmęczenia w ogóle Polaków, którzy mają mieć poczucie takie, że to państwo jest już tak niestabilne i tak nie wiadomo o co chodzi, kto ma rację, czy ten, czy tamten, już nie chce się tym zajmować, czy ta izba, czy tamta izba, czy TSUE to powiedziało, czy powiedziało tak, co innego.
Nawet ja już nie pamiętam dokładnie nas tych izb, to jeszcze ludzie, którzy na co dzień robią coś innego, nie zajmują się polityką, to tym bardziej, no pytanie, jaki jest cel?
Bo... I w którymś momencie ludzie mają po sobie pomyślenie, no dobrze, to może rzeczywiście ta centralna Europa to wszystko uporządkuje, że będą przepisy Unii Europejskiej, będzie TSUE, będą decyzje, będą gdzie indziej zapadały, więc oddychamy, bo jesteśmy w kraju uporządkowanym dzięki imperium, dzięki brukselskiej centrali. Jesteśmy zadowoleni, bo wreszcie wyszliśmy z tego pata legislacyjnego, bo teraz, kiedy popatrzymy na ten system prawny, to tego systemu, ten system jest i albo go by Donald Tusk zaakceptował, albo musi robić to, co robi, czyli pogłębiać chaos prawny. Do którego momentu dojdziemy? No możemy dojść do dowolnego momentu, pogłębiając chaos prawny, także będziemy mogli w tej samej sprawie, może dwóch sędziów, orzekać dwa różne wyroki, bo może dojść do takiej sytuacji, że na przykład dzisiaj ta jedna izba pracy powie tak, a druga izba, która jest w mocy, bo tak zdecydował Sąd Najwyższy, że druga izba ma rozsądzić sprawę Mariusza Kamińskiego, powie inaczej. Będą dwa wyroki dla tego samego człowieka i dwa różne sprzeczne ze sobą wyroki z tego samego Sądu Najwyższego.
To oczywiście też personalia, uderzenie w panią profesor Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, bo ona też się z nowego nadania, więc będzie starać się jej kompetencje ograniczać w ten właśnie sposób i to będzie praktyka. Marszałek Hołownia robi sobie precedens, że będzie wybierał teraz władza do jakiej izby, gdzie wyśle, więc też będzie to bardzo...
Ale to jest ważne, bo tam celem jest Narodowy Bank Polski, tak? Bo to jest to miejsce, które na pewno jest miejscem z punktu widzenia strategii Donalda Tuska kluczowe, bo to prezes Narodowego Banku Polskiego ma powiedzieć tak dla wejścia do strefy euro.
Ale to muszę powiedzieć, że przypomniał mi się, tak się zasępiłem, na chwilę zamyślałem, ale przypomniałem sobie, kto mi to powiedział w tym studio. Zresztą te dźwięki musimy, panie redaktorze, sięgać nie do dźwięków bieżących, ale też do dźwięków, które już na antenie Radia Wnet były. Profesor Jan Majchrowski, obecnie sędzia Trybunału Stanu, wcześniej sędzia Sądu Najwyższego, ale zrezygnował sam w ramach protestu, co się rzadko zdarza, bo jak już to się w sądzie, to już woli przejść stan spoczynku i wtedy hulaj dusza, zagrożeń bytowych nie ma i lęki egzystencjalne są oddalone. Już się pan profesor powiedział tutaj, że na antenie, że ten cały chaos prawny jest tylko pozorny. To było w kontekście też wyroków TSUE, które raz tak sądziło, raz tak, że to jest tylko etap przejściowy, żeby rozhermetyzować prawo, żeby je zdestabilizować, ale potem powiedział do mnie pan redaktorze, niech pan będzie spokojny, potem, kiedy już się przejmie władzę, to prawo będzie bardzo jasne. Ten etap niestabilności prawa i w kontekście europejskim, i w kontekście polskim jest tylko przejściowy. I zapamiętałem tą myśl pana profesora na tyle dobrze, że mogłem teraz ją przywołać, bo to już w tym studiu mówiliśmy parę tygodni, parę miesięcy temu chyba nawet był ten wywiad, tuż może, albo jeszcze przed wyborami nawet. I to rzeczywiście jest tak, że jeżeli państwo liczą, że to bezchołowie będzie trwało, nie. Ono jest tylko pewną magmą przejściową. Ona ma rozpuścić tkankę, żeby potem można było ją na nowo ukształtować w sposób jak najbardziej dla tej władzy komfortowy. Nie wiem, czy komfortowy dla Polaków, ale to tylko, już jest inna
tylko nie można, tylko nie można tego zrobić. Czyli władzę, dopóki jest prezydent Andrzej Duda, nie może tego uporządkować.
No właśnie wczoraj marszałek pokazał, że można. Marszałek Hołownia. No właśnie tak, wysyłając, wybierając, de facto wpływając. To jest też ciekawe, bo nie wiem, czy każdy z naszych słuchaczy był w Sądzie Najwyższym. To nie jest tak, że można wejść do Sądu Najwyższego i chodzić sobie po korytarzach i pukać do danej izby i tam zostawiać swoje dokumenty. Umówił się. Nie pan marszałek, tylko jego dyrektor. Ale to jest też tak, że no, nie powinien móc się umawiać i składać dokumenty. Składa się w biurze podawczym. tu mamy złamanie pewnej procedury, że jednak nie w biurze podawczym, tylko przychodzi, jeszcze się prosi o wyznaczenie odpowiedniego składu. No to wszystko oczywiście pachnie taką republiką bananową, ale za to z uśmiechniętą twarzą i ta uśmiechnięta twarz będzie to wszystko przykrywać. Tak to będzie wyglądać, pan marszałek. Jest takie jednak poczucie bezkarności. Bardzo dobry tekst napisał na portalu Interia Rafał Woś, dziennikarz, który dość syntetycznie podkreślił, że w zasadzie w tej chwili, no jeżeli groziła nam kiedyś tyrania w Polsce, to właśnie teraz ja może pozwolę sobie ten fragment tego artykułu dla państwa zacytować, zanim puścimy piosenkę albo puścimy jakiś dźwięk, to jest ciekawe. Żadna władza w Polsce po roku 1989 nie była tak bliska osunięcia się w faktyczną tyranię. Żadna też nie dawała sobie na taką tyranię tak wielkiego przyzwolenia. Felieton Rafała Wosia na portalu Interia, rzeczywiście pokazujący, że i poparcie Unii Europejskiej, i poparcie wielkich liberalnych mediów, i poparcie dużej części czy większości elit prawniczych, i poparcie wielkiego kapitału, to wszystko ma Donald Tusk, nie ma żadnych hamulców, może poza radiem Wnet, które by mówiły: Donaldzie, czy panie marszałku Szymonie, może nie łamcie prawa bezpośrednio, ani TVN, ani inne stacje, ani Wyborcza Gazeta, ani inne informacyjne stacje, ani Nowa Telewizja Publiczna, przecież nie powiedzą tego rządzącym, nie róbcie tego, nie powie tego Vera Jourova albo Jourova, jak czytać, tak czytać, nie powie tego George Soros już przysłowiowy, czyli pod tym hasłem przyjmijmy duży zagraniczny kapitał. Nikt tego nie powie. Donald Tusk w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, który musiał się z tymi wszystkimi siłami użerać, które go stabilizowały w pionie, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński miał, a być może miał takie tendencje, żeby zrobić sobie dyktaturę, to nie mógł, bo te wszystkie siły mu nie pozwalały. Donald Tusk takich bezpieczników nie ma i na to wszystko wskazuje Rafał Woś. I przykład panów posłów, nieposłów Wąsika i Kamińskiego, to pokazuje, że ta władza no, czuje się bezkarna, czuje się bez kontroli, czuje się władzą, która może robić wszystko.
To posłuchajmy w takim razie teraz fragmentu konferencji premiera Donalda Tuska.
Ten bój o media, to jest bój o to, jaka będzie Polska za rok, za dwa, za pięć. To jest... Dlatego to budzi też takie emocje, bo wszyscy jakoś czujemy, że to zło, jakie działo się w Polsce, ono chyba najbardziej skondensowane było właśnie tam i ono zatruło miliony umysłów. Problem polega na tym, że ci, którzy po kilku latach tej propagandy tak bezwarunkowo zaczęli wierzyć w to, co sączyło się z telewizji publicznej, to są, ja o tym mówię z przekonaniem, to są... Te takie najprawdziwsze ofiary systemu Kaczyńskiego. To są te ofiary najmocniej dotknięte przez media publiczne, bo im zmieniono świat, im zmieniono sposób widzenia. I dlatego naprawdę publiczna telewizja plus świat wolnych mediów mają też wielką misję, powiedziałbym taką no, uzdrawiającą też umysły i dusze ludzi w Polsce, bo zostały one zatrute naprawdę w sposób bardzo, bardzo solidny i temu też służą te wszystkie nasze przedsięwzięcia i mam nadzieję, że państwo to widzicie. Ja bardzo bym chciał, żeby każdego dnia było to widoczne coraz bardziej, że mimo dość trudnych okoliczności te nowe media publiczne starają się być naprawdę niezależne od władzy, naprawdę no, pluralistyczne, na ile to jest możliwe w dzisiejszej bardzo podzielonej Polsce. I my tutaj naprawdę nie ustąpimy ani na krok. Będziemy robili wszystko, żeby uwolnić tę przestrzeń od partyjnego, takiego skrajnie partyjnego modelu.
No i będziemy uzdrawiać dusze zatrute przez telewizję publiczną. To jest tak, że jak popatrzymy, rozciągniemy to w czasie, to oczywiście był rok 2015, był sukces Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany. Wtedy była inna telewizja publiczna, ale te dusze widocznie były już wtedy zatrute, więc geneza zatrucia tych dusz powinna pójść głębiej, powinna pójść dalej, bo być może dusza Łukasza Jankowskiego została zatruta w domowym zaciszu i dlatego Łukasz Jankowski wypowiada te zdania, które wypowiada, to tam można by było wprowadzić kogoś, kto tą duszę odtruje.
Ja mam tą satysfakcję, że nie mogłem występować w mediach publicznych za poprzedniego kierownictwa przez wiele lat i za nowego kierownictwa również zapewne w telewizji publicznej nie będę mógł się pojawiać. Nie płaczę, nie. To też było bardzo przyjemne, że kiedy w pewnym momencie za krytykę rządu przestaną mnie zapraszać, to jakoś tak przyjąłem to bez wielkiego rozżalenia, co bardzo mnie ucieszyło. Dobrze, ale tyle takiego osobistego wątku, a jeszcze uśmiechnąłem się, bo oglądam, nie mam w domu telewizji, więc nie mogę oglądać tak na bieżąco, tylko patrzę, co się dzieje poprzez media społecznościowe, jakie są elementy pokazywane w nowej telewizji publicznej, bo wznowił nadawanie kanał TVP Info i na przykład wczoraj rano pani Karolina Opolska, przez wiele lat wydawczyni portalu Onet, potem robiła programy dla internetu, dla braci Sekielskich i teraz dostała awans telewizji publicznej. Staje się twarzą, ma stać się twarzą nowego TVP Info. Zaprosiła do rozmowy o wolnych sądach panią prokurator Ewę Wrzosek i pana Michała Wawrzynka, czy jakoś tak się nazywa pan z wolnych sądów, już mniejsza o imię i nazwisko, bo to jest nieistotne. Co jest ciekawe, dokładnie taki sam skład komentatorów mówił o sytuacji prawnej w Polsce 2 czy 3 dni wcześniej w TVN. 1:1, tylko prowadząca była inna i to jest ten element zmiany, że czy państwo, czy TVN, czy TVP Info, ci sami eksperci, tylko czas się będzie zdarzał. Najpierw będzie TVN, a potem dzień później albo 2 dni później ten drugi, trzeci garnitur liberalnych dziennikarzy będzie te same rozmowy robił w TVP Info, będzie powtarzał prawdopodobnie tę antenę kalka w kalkę. Zobaczmy, jaki będzie sukces rynkowy takiej telewizji.
Ale powiedziałeś o tym, że jest nowa telewizja publiczna. To nie jest pewne. To wszystkie zmiany, które zostały dokonane, nie zostały zarejestrowane w KRS-ie. I posłuchajmy fragmentu wywiadu, którego Magdzie Uchaniuk udzielił mecenas dr Bartosz Lewandowski. To jest a propos. Teraz posłuchamy.
To teraz.
Dator ma prawo zatrudniać cały czas nowe osoby, wymieniać kadrę, rozwijać nowe projekty i programy.
Likwidator ma za zadanie upłynnić majątek spółki, zamknąć interes i wykreślić spółkę z rejestru. To jest działanie likwidatora zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Likwidator powinien przystąpić do wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, wyprzedać ten majątek, który spółka zgromadziła i nie może podejmować żadnych nowych spraw.
A tutaj mamy cały czas zapewnienia, że to jest restrukturyzacja, że likwidacja jest prowadzona po to, żeby zreformować telewizję publiczną, żeby zreformować polskie media, czyli nijak ma się likwidacja do realnych, rzeczywistych działań.
Przede wszystkim potwierdza to, że te uchwały mają charakter pozorny. To znaczy ja nie wierzę w to, że pan minister Sienkiewicz nie miał sztabu prawników, którzy mu wytłumaczyli, czym się różni postępowanie restrukturyzacyjne od likwidacji spółki. No, to jest jakby działanie zupełnie odrębne. Jeżeli pan minister twierdzi, że spółka jest w złej sytuacji finansowej, należy ją zrestrukturyzować, są od tego konkretne metody. Natomiast to nie chodziło o to, jakby celem było po prostu pozbawienie zarządu powołane zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji i Radzie Mediów Narodowych przez Radę Mediów Narodowych i wprowadzenie po prostu likwidatora. Natomiast tego rodzaju zabawa może się niestety źle skończyć, dlatego że odpowiedzialność cywilnoprawna, kwestia ważności czy nieważności takich umów, które są w chwili obecnej zawierane, stoi tak naprawdę przed nami otworem. I teraz zobaczymy, co się będzie działo. Może być taka sytuacja, że niestety w świetle przepisów kodeksu cywilnego likwidatorzy, którzy będą dokonywać tego, czy zawierać chociażby umowy. Niestety w przypadku niepotwierdzenia przez ten tak zwany prawowity zarząd, powiedzmy, w tych umów będą odpowiadać cywilnoprawnie za szkody chociażby spowodowane tymi działaniami, więc no, ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.
No i co ty o tym sądzisz?
Wydaje się, że rzeczywiście może jest tak, że ktoś jest, to w rządzie miały być zderzaki, ale zdaje się, że idea zderzaków politycznych u Donalda Tuska no, powędrowała dalej, także będą dziennikarze zderzaki. No,
ale to też jest taka sytuacja, w której rzeczywiście tutaj Ja nie wiem, czy my mamy prawo powoływać się na własną niewiedzę albo na wiedzę szczątkową, którą mamy, jeśli chodzi o prawa do likwidacji, ale z tego co wiem, żadnych umów nowych nie powinien zawierać likwidator. Czyli krótko mówiąc, jeżeli kogoś powołuje na stanowisko wewnątrz struktury, to ta umowa może być podważona. Chyba to był sens wypowiedzi pana mecenasa Lewandowskiego, że ta umowa może być podważona, powiedzenie.
No tak, ale wiemy już, że prawo nie działa, albo że prawo działa wybiórczo, albo że w Polsce coś, to często Jarosławowi Kaczyńskiemu zarzucono, że on jednak, wodząc się z seminarium profesora Erlicha, gdzie jednak był ten duch, że jednak prawo jest wtórne wobec, w jakimś sensie wtórne wobec woli narodu, czy woli tych, których naród wybrał. Teraz ja te same hasła pamiętam, jak się wszyscy śmieli, że z cytatu z wystąpienia marszałka seniora Kornela Morawieckiego, który w roku 15 powiedział: prawo, które szkodzi narodowi, staje się bezprawiem. To było jedno z pierwszych zdań, które wypowiedział w swoim wystąpieniu w roku 15, otwierając Sejm ósmej kadencji marszałek. Ósmej kadencji marszałek senior. To rzeczywiście jest tak, że teraz to samo hasło można by przypisać opcji rządzącej, tylko że ta opcja rządząca ma znacznie więcej mechanizmów, żeby tą ideę, że wola narodu, a jest to duże przeświadczenie, że oni wolę narodu wprost stanowią, przekazywać do realnego życia prawnego. Stąd ja bym się pewnie, myślę, że ci dziennikarze się nie przejmują, bo nie uważają, dobrze, to jest może bezprawne, ale Donald Tusk powiedział, to tak będzie i prawo nam nie przeszkodzi, żebyśmy pobierali pensje i żeby nasze umowy były zgodne z prawem, tak jak je Donald Tusk rozumie. Tu z kolei się odwołał do ekspoze Donalda Tuska z 12 grudnia w Sejmie.
Tylko tyle, że nie wiem, czy te zapowiedzi, bo to może mogą być zapowiedzi albo mówienie o tym, że to są zapowiedzi po to, żeby ktoś myślał, że Donald Tusk ma jakąkolwiek intencję do tego, żeby zreformować media publiczne, ale wyraźnie powiedział, tak, że przygotujemy ustawę, która będzie reformować media publiczne. Jesteśmy otwarci na dialog z prezydentem i oczywiście będziemy o tym dyskutować. To jest zdawanie sobie sprawy też przy okazji, że ten proces, który zapoczątkował minister Sienkiewicz, jest procesem, który może doprowadzić do zniszczenia w ogóle substancji mediów publicznych, 17 rozgłośni lokalnych, Polskiego Radia. Przepraszam,
że Radio nadaje, ale właśnie, bo ja cały czas chcę...
Nadaje.
Teraz może też powiem o Polskim Radio, bo tam jest też parę ciekawych wątków do opowiedzenia państwu, ale Patronite, ja tak staram się to czekać, bo rozmawiamy o mediach i rozmawiamy o tym porządku medialnym i o tym stabilizowaniu. Mamy dzisiaj w poranku Tomasz Sakiewicz, mamy sytuację telewizji Republika i to nie wiem, czy będzie, czy to tylko wynika z tego, że pojawiły się trzy niemądre albo bardzo niemądre wypowiedzi na antenie telewizji Republika, czy to jest jednak wyraz czegoś więcej, że to nie tylko telewizję polską chce przejąć, ale że Donald Tusk, czy do poprzedniego dźwięku wrócę, no będzie chciał przejąć w zasadzie wszystkie media, tak, żeby nawet Radio Wnet się nie pojawiało, bo też, jak rozumiem, z punktu widzenia Donalda Tuska zatruwamy ludzkie umysły, bo krytykujemy ten rząd, bo to chyba o to najbardziej chodzi Donaldowi Tuskowi, że cytujemy Rafała Wosia, że cytujemy Bogusława Sonika, że cytujemy profesora Majchrowskiego, że opowiadamy świat, jaki jest i opowiadamy o skali zagrożenia i na pewno będzie, podejrzewam tak, że to się na Republice nie skończy, że próba zagłodzenia Radia Wnet, czy wypchnięcia w ogóle z rynku i zniszczenia pojawi się prędzej niż później.
Miejmy nadzieję, że później niż prędzej. Poza tym, Łukasz, zmierzałeś do tego, żeby opowiedzieć o naszych patronach i o marynarzach i ten. A ja tylko chciałem powiedzieć, że proces uzdrawiania dusz, który trwa i w Europie są te dusze uzdrawiane i w każdym, właściwie w całym świecie zachodnim trwa proces uzdrawiania dusz na uniwersytetach amerykańskich, na uniwersytetach francuskich, szkołach średnich wszędzie uzdrawiane są dusze, więc ten proces uzdrawiania dusz musi też dosięgnąć mediów prywatnych i dosięga mediów prywatnych. Przecież jak patrzysz na rozmaite państwa, no to media, które mówią tak jak my, są mediami niszowymi, które tak jak kiedyś, nie wiem, jaszczurki biegają po i kryją się za kamieniami, a media głównego nurtu zawsze mają ten sam tembr i ten sam przekaz, tak? Nie różnią się w przekazie i nie różnią się w definicji, tylko się przesuwa granica, tak? Bo to, co powiedziałeś o tym, że może te wypowiedzi były nieakceptowalne, które pojawiły się w telewizji Republika.
Bo
były nieakceptowalne, ale teraz tak, potem przesuniemy granicę na inne wypowiedzi, które też będą nieakceptowalne. Przecież nieakceptowalność wypowiedzi zależy od interpretatora i zależy od tego, jak to się rozprzestrzeni i jakie intencje są nadane danej wypowiedzi, tak? No bo intencja wypowiedzi pana Pietrzaka była już niezgodna z przekazem, który opowiedział o tym, co powiedział Jan Pietrzak, tak? Wypaczono intencje po to, żeby nazwać go wszystkimi znanymi przymiotnikami, tam antysemita, antyto, po to, żeby móc pokazać, że powinien zostać wykluczony.
Jasne, w przypadku innych wypowiedzi to będzie się
w przypadku innych wypowiedzi było różnie. Inaczej. Nie, to było jednoznaczne. Następne, które się pojawiły.
Marek Król był jednoznaczny, zresztą byłem świadkiem tej wypowiedzi, nawet zabrakło mi refleksu i świadomości, że coś takiego można powiedzieć. To miałem jakiś wyrzut sumienia, ale też były warunki uruchomienia techniczne, które spowodowały, że jakoś nie sam koniec programu. No ale dobrze, to też temat na inną antenę. patronite.pl/radiownet, bo to jest to miejsce, do których Państwa kierujemy w tej chwili. Chciałem bardzo podziękować patronom. Oczywiście tych patronów przybywa: Andrzej Gąsowski, Grzegorz Chyl, Jacek Drwal, Dariusz Ostolski i anonimowy patron. To są osoby, które są najnowsi patroni Radia Wnet, ale kilkunastu przybyło od poranka, więc większość się ukryła poniżej tej listy 5 najnowszych, ale oczywiście wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, a co do tego czynienia dusz, bo to jest tak, że Donald Tusk będzie chciał te dusze uzdrawiać, no to jednak są analogie historyczne, czy to z wielką rewolucją francuską, potężna była taka wielka, czy z okresem zaborczym w Polsce, coś innego chcieli robić Katarzyna II, czy Maria Teresa, czy Fryderyk, prawda? No, chcieli leczyć polskie zacofane dusze i to można, naprawdę jak polityk zaczyna mówić o duszy i o tym, że ludzkie dusze będzie uzdrawiał.
Bo są zatrute.
I jak polityk wchodzi na pole de facto zagwarantowane dla filozofii, może więcej, nawet dla religii, to robi się niebezpiecznie. Jeżeli premier zaczyna myśleć o sobie, że on ma misję co do ludzkich dusz. No, jeden z najwybitniejszych polskich władców, Zygmunt August, powiedział, co? Nie jestem królem ludzkich sumień. Tak? I to jest ten element liberalizmu, a tu mamy polityka, który zajmuje się naszymi duszami. I to oczywiście łatwo jest wpaść w porównania do komunizmu, które mogą być śmieszne i nie będę ich czynił, bo to nie jest ten moment i nie jest to zagrożenie. I łagry nam pewnie, czy gułagi nam prawie na pewno nie grożą, ale polityk, który jest premierem i ma ambicje, żeby zajmować się ludzkimi duszami, dla mnie jest politykiem niebezpiecznym.
Ale zajmuje się ludzkimi duszami, bo to jest tak, że nasze wewnętrzne problemy przysłaniają nam dwa procesy. O jednym powiedzieliśmy, Unia Europejska, ale drugi, no to jest wojna na Ukrainie, BRICS, przygotowania Rosji i Chin do być może do rozpętania jeszcze poważniejszej wojny. Dzisiejsza informacja, że 200 rakiet z Korei Północnej zostały wystrzelone w kierunku Korei Południowej, także uczyniły realne zagrożenie, trzeba było ewakuować z jakiejś wyspy mieszkańców. To wszystko, że 45% ludności świata już należy do BRICS-u, czyli należy do wspólnoty rosyjsko, zafundowanej rosyjsko-chińskiej wspólnoty, że to takie rzeczy się dzieją i o tym nie rozmawiamy. Znaczy nie rozmawiamy o konsekwencjach, o planach, o podatkach, o rozmaitych rzeczach, które być może w niedalekiej przyszłości staną się naszą rzeczywistością, tak jak i cenzura w mediach też może stać się naszą już oficjalną rzeczywistością, bo teraz ona tak nad nami krąży. A jeśli chodzi o cenzurę, to był jeden wywiad, który Łukasz Jankowski bez cenzury przeprowadził z człowiekiem, który zwrócił uwagę na pewne zdarzenie, które miało miejsce 1 stycznia. Posłuchajmy doktora Artura Bartosiewicza. No i nie słuchamy, doktora Bartosiewicza. Łukaszu, ja sprawdzę dlaczego.
Dobrze, a ja jeszcze raz przypomnę patronite.pl / radio wnet, nie tylko dlatego, bo mamy akurat chwilę wolną w naszej audycji, ale dlatego, że to jest naprawdę ważne dla istnienia, funkcjonowania, zachowania mediów, które będą starały się oceniać to, co robi rząd, bo oczywiście pod względem publicystyki będą trudne czasy. I jeszcze raz przywołam artykuł Felieton Rafała Wosia na portalu interia.pl. W ogóle odsyłam, warto ten felieton odczytać, bo on już się bardzo jasno pokazuje, jak bardzo wykrzywiony na stronę prorządową ład medialny powoduje niebezpieczeństwa, ale też tą zapowiedź na Donalda Tuska, że on będzie uzdrawiał nasze dusze poprzez atak na media. To jest ten moment, żeby się włączyć w budowanie mediów niezależnych na patronite.pl /radio wnet, bo powtórzę jeszcze raz, spodobało mi się to, co wymyśliłem teraz na antenie, czy polityk, który zamienia się w kapłana i ma misję, czy wydaje mi się, że ma misję leczenia ludzkich dusz, to jest polityk niebezpieczny. Czy polityk, który może być bardzo niebezpieczny i musimy się bronić.
Odnalazł się doktor Artur Bartosiewicz, posłuchajmy.
Wszystkie te kursy walutowe, które widzimy w portalach, powinny być powiązane bezpośrednio z Narodowym Bankiem Polskim. My jesteśmy wprowadzani w błąd i to fałszowanie rzeczywistości następuje w pełni za przyzwoleniem państwa polskiego. Ja domagam się od prezesa Narodowego Banku Polskiego, od ministra finansów, od premiera rządu Rzeczpospolitej realnej reakcji i uderzenia w Google, uderzenia w duży koncern, który traktuje Polskę jak jakąś małą wioseczkę, w której może testować swoje technologie, błędy i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Drodzy Państwo, ta sytuacja, to zdarzenie odsłania siłę technologii i to, w jaki sposób gospodarka może zostać zdewastowana w jednej sekundzie, a konsekwencje tego zostaną czy ujawnione tydni, tygodnie, miesiące później. Ja jeszcze raz powtarzam, to jest atak terrorystyczny i tak państwo powinno odpowiadać jak na atak terrorystyczny. Państwo polskie i polskie służby powinny wejść do tych instytucji, wejść do Onetu, wejść normalnie, zabezpieczyć serwery. Kto za to odpowiada? Skąd są dane? Czemu nadal ten portal szerzy informacje nieprawdziwe? W czyim interesie to robi? Nie zakładać z góry błędy, nie zakładać rozgrzeszanie. W jakim celu ktoś to mówi, że rozgrzesza źródło informacji, które jest patologiczne, które jest niebezpieczne dla gospodarki polskiej? To jest zaskakujące. Ja mam screeny porobione z poszczególnych godzin i to jest cały czas, drodzy Państwo, do zdjęcia. Ja proszę, róbcie te screeny. Zobaczcie, co się dzieje w przekazywaniu informacji, bo na tej podstawie ktoś wykona analizy ryzyk polskiej waluty. To jest zaskakujące. Drodzy Państwo, to nie jest wykres strzałkowy, który by pokazał, że to jest błąd sekundowy. To jest utrzymywanie błędu i pokazanie, w jaki sposób w czasie zmieniała się waluta, gdzie są systemy reakcyjne ze strony Narodowego Banku Polskiego, czy w ogóle systemu ochrony państwa, gdzie tego typu szokowe zmiany natychmiast by były wyłapywane. premier powinien być poinformowany natychmiast, że coś się dzieje w wartości polskiego złotego.
A nawet posłowie z Komisji Finansów nie zwrócili na to specjalnej uwagi, bo...
Był wniosek pana posła Jarosława Sachajki na to, co mówił pan doktor Artur Bartoszewicz, ale nie było reakcji, uznano, że to nie jest tak bardzo istotne. Co się zmieniło od tego wywiadu, to jest to, że rzeczywiście w wielu miejscach to wahnięcie zostało wykreślone z wykresów. Znaczy, na przykład już na Business Insider od dnia wczorajszego już tego wahnięcia nie znajdziemy. Zostało to usunięte, ale przez parę ładnych dni, jak ktoś oglądał kurs polskiej waluty, no to widział, że on idzie, spada, rośnie delikatnie, dość łagodnie i nagle...
Ale czy wiemy, jak to się stało, jak to się wydarzyło, jaki to był błąd?
Co może spowodować
taki...
Najpierw próbowano oczywiście kogo obwinić?
No, Jarosława Kaczyńskiego.
Blisko. Jak nie Jarosława, to kogo?
Szefa Narodowego Banku Polskiego.
Dokładnie, to Narodowy Bank Polski. Taka była pierwotna narracja. No szybko okazało się, że NBP nie miał z tym zupełnie nic wspólnego, bo zupełnie nie daje takich danych, to zupełnie wyssane z palca, więc potem zaczęło się szukanie winnych i do tej pory nie wiadomo, skąd Google sobie te dane zaciągnął i skąd dał taki, a nie inny kurs polskiego złotego. Po prostu to zrobił. Są różne tłumaczenia, ale one się dość często zmieniają, więc nie będę ich państwu przytaczał, bo już nie wiem, które jest aktualne, ale że jakaś firma analityczna, to wszystko jest bardzo ciekawe. Będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze. Tylko podziękowanie, bo naszym patronem właśnie została pani Tamara Ręczajski. Bardzo dziękujemy za to, że dołączyła pani do naszej żółtej...
Marynarzem.
Do naszej żółtej łodzi podwodnej. Ahoj. I myślę, że to nie ostatni. Mam przynajmniej głęboką nadzieję, bo to jest ważne i dla mediów, i dla także każdego z nas.
To,
żeby tych marynarzy było dużo. Ale jeszcze jedna informacja, którą też pewnie w dużych mediach państwo nie usłyszą z dziedziny finansów w ramach tej omerty, która, skoro już używamy języka mafijnego do opisu rzeczywistości, to chyba nie jest najlepiej, ale rzeczywiście ten układ medialny będzie już jest tak stworzony i będzie coraz bardziej, że coraz mniej informacji będzie dla państwa dostępnych. Po pierwsze, wczoraj Ministerstwo Finansów dość sporą aukcję długu sprzedało. Minister określił to mianem bardzo dobrej, udanej aukcji, ale to jest jeden szczegół. Polski dług jest sprzedawany w euro, w walucie obcej. Po historii z frankami chyba nie muszę państwu tłumaczyć, na czym polega ryzyko kursowe przy zaciąganiu zobowiązań. A drugie, oczywiście jak euro, to nie były to polskie banki, ani polscy kapitałodawcy. Duża pożyczka zagraniczna została zaciągnięta. Zaraz państwu powiem dokładnie, bo to wychwyciłem, tylko nie jestem taki mądry jak onegdaj, żeby wszystkie liczby znać na pamięć. Zaraz państwu dokładną datę, ile to myśmy się zapożyczyli, przypomnę, ale to mi przypomina z kolei pana redaktora Krzysztofa Skowrońskiego rozmowę krótką, ale jakże treściwą, z byłym premierem Bieleckim. Był taki premier.
Był.
Był, którego pan zapytał o to, czy wielkie rynki mogą wywrócić polską gospodarkę i mogą spowodować polskie bankructwo, i wtedy pan premier Bielecki miał powiedzieć, a i owszem, że to nie jest specjalnie trudna sytuacja. No i tak to jest, że o tym mówił często premier Mateusz Morawiecki, że on bardzo wolałby mieć nie 50% zadłużenia do PKB, tylko 200%, jak ma Japonia, tylko być na miejscu Japonii, która ma to zadłużenie wewnętrzne. No ale żeby tak nie bronić pana premiera Mateusza Morawieckiego w drugiej części swoich rządów, pan premier także bardzo chętnie korzystał z pożyczek zagranicznych i zapisu było tak, że najpierw początek rządów PiSu to spadało, zadłużenie zagraniczne i w ogóle zadłużenie do PKB spadało, a potem jeszcze przed pandemią to już w ogóle wrócono na stare tory i rząd PiSu również zadłużał się chętnie za granicą. Już państwu mówię, pan Andrzej Domański, minister finansów, sprawdziłem to, zadłużył się na 3 miliardy 750 milionów euro. na początek. To nie jest jakoś bardzo dużo, ale jak na pierwsze dni urzędowania, to tak naprawdę...
3 miliardy
prawie plus, 4 miliardy
plus
euro.
5 miliardów z KPO, to już jest 10 miliardów, to już jest pewna suma, którą można, z którą można coś zrobić.
Z kolei, to jedna informacja. Z kolei budżet, tylko... bo budżet został uchwalony wcześniej, jeszcze, bo będziemy ten budżet analizować dla państwa dokładnie. Jedno, co mi z analizy jakiejś szybkiej przyszło, że 4-krotnie zwiększyła się rezerwa premiera. Premier Donald Tusk, którą bardzo rząd, bardzo opozycja, zwłaszcza Platforma, krytykowała, że to jest pozabudżetowe. NIK pana Banasia bardzo to krytykował, że tak nie można. Teraz rezerwa pana premiera to skromne 14 miliardów złotych.
I o 50 milionów, z tego co przeczytałem, o 50 milionów zmalał budżet kancelarii prezydenta. Zaraz
no taki. A oczywiście kancelarii premiera, Sejmu i Senatu wzrósły, bo poszły podwyżki o 20%, więc to też, kancelarii zostały odpowiednio wynagrodzone, Sejm, Senat dostał jeszcze więcej, prezydent dostał mniej, bo oczywiście też powinien dać podwyżki, jak wszędzie w budżetówce, widać, że będzie nie tylko głodzenie mediów, ale też głodzenie kancelarii prezydenta. Z sądem i pieniądzem będzie walczył Donald Tusk z tymi, którzy są wobec niego oporni.
To jeszcze zajrzyjmy do komisji, która za chwilę zacznie swoje działania, czyli Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Pani Agnieszka Kłopotek była gością Poranka Wnet. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi. W Komisji Śledczej jest 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ci świadkowie, których oni chcą powołać, też zostaną przesłuchani przez Komisję.
Na razie ci świadkowie, którzy zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, zostali odrzuceni na Komisji. Właśnie to był pan Trzaskowski, to była pani Kidawa-Błońska. Nie pamiętam dokładnie jeszcze.
A dlaczego?
Ponieważ uważamy, że oni nie mają w tej chwili zasadniczego wpływu na to, że te wybory odbyły się, czy się nie odbyły w takiej formie, jak miały się odbyć. Natomiast zostały zatwierdzone te osoby, które rzeczywiście mogą nam naświetlić
sytuację, czyli politycy PiS-u. Rzeczywiście pamiętam to posiedzenie komisji. W tej komisji głos posłowie PiS-u, którzy przyjęli taką taktykę, że nie mają nic do ukrycia, zagłosowali za tą komisją śledczą. Jedynym warunkiem PiS-u było, aby utrzymać zapisane w ustawie parytet, czyli żeby największa partia miała najwięcej posłów, czyli prawidłowość, a mniejsze partie miały mniej. Najwięcej kłopotów z tym miała Platforma, która mówiła, że jest mniejszą partią, trzeba mieć tyle samo albo więcej członków w komisjach śledczych. No, to się nie udało, bo akurat w ustawie o komisjach śledczych jest wprost zapisane, że musi być parytet, czego nie ma się przy prezydium Sejmu. I posłowie PiS-u także głosowali za wszystkimi wnioskami na świadków, jakie powołała większość rządząca, a kiedy przyszło do listy świadków, przecież nie oskarżonych, świadków, i zgłaszało Prawo i Sprawiedliwość, to wtedy koalicja rządząca była przeciwko. Trzeba powiedzieć, co też jest ciekawe, że w tej komisji śledczej jest pan Witold Tumanowicz, który głosował razem z PiS-em i też protestował, więc tutaj akurat w tej komisji wydaje się, że przedstawiciel Konfederacji jak na razie dość często ma podobny głos jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na to, jak ta komisja jest prowadzona przez większość rządzącą.
Ta komisja będzie budzić emocje wtedy, kiedy będzie występował Jarosław Gowin. To stanie się 9 stycznia. Potem jest 10 posiedzenie Sejmu, 11 manifestacja w obronie wolności, czy w obronie przestrzegania, w obronie prawa i praworządności.
Manifestacja wolności Polaków, jak pan redaktor przewiduje, to będzie sukces, bo pamiętam pierwszą dużą manifestację opozycyjną Platformy, to była wiosna, maj roku 16, no i tam było trochę osób, ale jednak Platforma potrzebowała kilku miesięcy na naładowanie emocji społecznej. PiS idzie tak szybciej, bo jeszcze w roku wyborczym.
Bo Platforma
też idzie szybciej.
Idzie szybciej. Dopiero właściwie niecały miesiąc rządzi premier Donald Tusk.
A jeżeli
odejmiemy od tego święta, jeżeli odejmiemy od tego nowy rok, to wyszłoby, że to jest mniej więcej 4 tydzień rządów, a może 3 tydzień rządów netto pana premiera Donalda Tuska. 11 godzina się zbliża. Łukasz wróci na antenę o godzinie 12. Co będzie?
Będzie miały korek. Będę musiał ten korek rozładować, bo będzie i pan Matynas Markiewicz i będzie Piotr Cywiński. Piotr Cywiński o sytuacji w Niemczech. Związek Gmin i Miast Niemieckich wspólnie wydał stanowisko, że te gminy nie są już w stanie dłużej przyjmować migrantów, ich utrzymywać. To jest bardzo palące. Zresztą też jest protest rolników. Rolnicy niemieccy nie wpuścili, nie pozwolili, żeby dopłynął prom niemiecki, który wracał z będącym na urlopie ministrem Habeckiem z Zielonych. To się bardzo gorąca atmosfera. No, a pan Zasmarkiewicz, to oczywiście kwestie prawne, o których mówiliśmy, a potem jak co piątek po godzinie 20:40 Marek Jakubiak będzie naszym gościem, poseł koło poselskie Kukiz 15. Państwo i naszej audycji i wszystkich innych audycji, także Kuriera w Samopołudnie, które Państwa zapraszam po godzinie 12, mogą słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo Państwu za to wsparcie dziękujemy, bo to dzięki naszym patronom Radio Wnet może trwać, może nadawać, także może pojawiać się radiowy słup ogłoszeniowy, który poprowadzi Małgorzata Kleszcz i także nasza audycja, nasze podsumowanie, nasza odyseja polityczna z Krzysztofem Skowrońskim może trwać tylko dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.
A w studiu jest już Jakub Duszak. Odyseja wyborcza.